Tytuł tygodnia.
Michel Fitoussi. Helena Rubinstein. Kobieta, która wymyśliła piękno. Biografia tej niezwykłej postaci XX wieku, która zrewolucjonizowała przemysł kosmetyczny, ukazała się w tłumaczeniu Krystyny Sławińskiej nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza. Odnosząc sukces ze sprzedażą kosmetyków własnej produkcji w Australii, Madame Rubinstein rusza do Londynu. Czyta Tatiana Kołodziejska.
W Londynie pada deszcz. Drobny deszczyk, smutny, padający prosto na jej welurowy kapelusz. Tak jak wczoraj i od 15 dni. A kiedy nie pada, pojawia się mgła, gęsta, lodowata, lepka. W kwietniu 1908 roku wiosna się spóźnia. I oczywiście, jak okiem sięgnąć, nie ma ani jednej dorożki. Przemoczona, drżąca z zimna Helena postanawia schować się w bramie. Nie wolno się zniechęcać, ciągle sobie powtarza. To już stało się jej obsesją. Od czasów Coleraine wie, że im bardziej ambitny jest cel, jaki sobie stawia, tym wyższa jest cena, którą trzeba za to zapłacić. Powtarza to zdanie jak mantrę, co rano po przebudzeniu w niewielkim mieszkaniu na trzecim piętrze kamienicy przy Arlington Street, które wynajmuje do spółki z młodą Australijką. Tutaj nie istnieje madame. Jej sukces, pieniądze, posiada prawie $500,000 bezpiecznie przechowywanych w australijskim banku i właśnie otworzyła konto londyńskie, nie stanowią przeszkody, by poczuła się cudzoziemką. W tym hermetycznie zamkniętym świecie, który kieruje się skomplikowanymi regułami, dla niej nie do rozszyfrowania, po raz kolejny jest całkiem osamotniona. Oczywiście i tego się nauczy, tak jak nauczyła się wielu innych rzeczy. Niemniej początki są bardzo trudne. Co najmniej raz dziennie zastanawia się, czy nie popełniła błędu, odrzucając małżeńską propozycję Edwarda. Tak bardzo go jej brakuje, że myśl o nim czasem utrudnia jej oddychanie. Tęskni za rozmowami z nim, wspólnymi wieczorami, za wzajemnym zrozumieniem. Czuje się zauroczona. Nie znajduje innego słowa na określenie tego uczucia, które ją całą pochłania. Za każdym razem, gdy myśli o ostatnim spotkaniu w Melbourne, wyszukuje w pamięci każde jego słowo. Jej wzruszenie było chyba szczere, gdy po upływie kilku minut, które wydały jej się wiekiem, w końcu powiedziała: nie. Nie, Edwardzie, nie chcę wyjść za ciebie za mąż. Przykro mi, ale nie. Musiała zebrać całą swoją odwagę, aby wypowiedzieć te parę słów, a potem przybrać obojętną minę, gdy spojrzała na twarz przyjaciela już po przyjęciu ciosu. Z wyrazu jego twarzy mogła wyczytać zdumienie, smutek i podeptaną dumę. Gdy zorientowała się, że popełniła nieostrożność, poczuła się w obowiązku załagodzić jakoś tę odmowę. Proszę zostawić mi trochę czasu. Muszę się sprawdzić w Europie. Edward nie odpowiedział. Popatrzył jej prosto w oczy. Ona zaś znowu zebrała siły, aby się nie złamać. Na szczęście on chyba zrozumiał. A po chwili, z nagła, zaczął mówić dalej, bo nie należy do mężczyzn, którzy pozostawiają kobiecie ostatnie słowo. Dobrze, ale za kilka miesięcy do pani przyjadę. Przez całe dotychczasowe życie Helena nigdy nie miała ani chwili wahania, gdy chodziło o zrobienie kroku do przodu. Odrzucić starego szmula, którego wybrali dla niej rodzice, wyjechać samiuteńka do Australii, stawić czoło wujom w Coleraine, mieszkać w buszu, pracować, żeby przetrwać, otworzyć salon. Ale te wszystkie wyczyny, podyktowane koniecznością lub ambicją, nigdy nie wydawały jej się tak trudne, jak odrzucenie oświadczeń Edwarda. Jeśli uczucie jest słabym punktem mądrych kobiet, to właśnie jej przypadek. Moje serce zawsze było rozdarte pomiędzy ludzi, których kochałam z jednej strony i trawiącą mnie ambicję z drugiej. A zatem uciekła po raz kolejny. Stało się to u niej niemal zwyczajem. Kiedy nie wie, w jaki sposób pokonać przeszkodę, woli sprytnie się wykręcić. Nieważne żale. Nie ma czasu rozgrzebywać przeszłości. Teraz Londyn skupia całą jej uwagę.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.